jest 15. Piątek, 12 września, w Polskim Radiu PIK. Czas na wiadomości. Patrycja Wiśniewska. Dzień dobry. Wjechał tirem do ogródka. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło nad ranem w Lubieniu Kujawskim. Kierowca ciężarówki na łuku drogi krajowej nr 91, czyli dawnej jedynki, stracił panowanie nad pojazdem, staranował barierki ochronne i zatrzymał się dopiero na podwórku. Mieszkańców domu obudził donośny huk. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a wszystko wskazuje na to, że 34-letni kierowca jechał zbyt szybko. W feralnym miejscu obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Policjanci ukarali kierowcę mandatem. 3 zarzuty dla Mariusza T. Zabójca 4 chłopców przyznał się do winy, poinformował Henryk Mrozek z prokuratury okręgowej w Opolu.
Pierwszy zarzut dotyczy posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich w wieku poniżej 15 lat. Były to zdjęcia i filmy na twardych dyskach.
Drugi zarzut dotyczy posiadania treści pornograficznych z przetworzonym wizerunkiem małoletniego, a trzeci uzyskania cudzych programów komputerowych bez zgody osoby uprawnionej. Mężczyzna miał te materiały w 2 zakładach karnych. Złożył obszerne wyjaśnienia. W 1989 roku Mariusz T. został skazany na śmierć za zabójstwo 4 chłopców. Na mocy amnestii karę zamieniono na 25 lat więzienia. W lutym wyszedł na wolność. Teraz grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Zawieszenie broni spełnia swoje zadania, uważa Jurij Łucenka, doradca prezydenta Ukrainy. Tydzień po jego ogłoszeniu ukraińskie władze informują, że w ciągu 7 dni zginęło 5 żołnierzy. To o wiele mniej niż w poprzednim okresie, gdy dziennie ginęło do kilkudziesięciu wojskowych. Niemniej jednak w strefie kontrolowanej przez bojówkarzy są ludzie, których nie kontroluje ani Putin, ani Bóg. Te małpy z granatem będą prowokować Ukraińców. W przyszłym tygodniu Rada Najwyższa Ukrainy ma przyjąć ustawę o specjalnym statusie niektórych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego. Przewidziano tam przeprowadzenie przedterminowych wyborów lokalnych. Mamy otrzymać jakichś legalnych polityków do prowadzenia rozmów, choć wiemy, że wybory będą się odbywać pod lufami automatów. Ustawa przewiduje też autonomię ekonomiczną. Wszystkie dochody regionu pozostają na miejscu i nie są przekazywane do budżetu centralnego. Czy biegi narciarskie będą jedną z atrakcji turystycznych wschodniego Mazowsza? Stara się o to gmina Wodynie. Samorząd planuje w tym celu stworzyć sieć tras biegowych.
Choć wschodnie Mazowsze to przede wszystkim tereny nizinne, są na nim niewielkie pagórki i to wystarczy, zapewnia wójt gminy Wodynie Marian Sekulski.
Różnica niwelacji jest 60 metrów. Biegi narciarskie to nie są biegi górskie, tylko ta niwelacja, różnica wniesień nie może być duża.
A jeśli już się za coś zabierać, to warto uczyć się od najlepszych. Dlatego samorząd nawiązał współpracę ze znaną z organizacji zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich i biatlonie austriacką gminą Hochwilzen. Jej wójt Sebastian Eder deklaruje: mamy doświadczenie w tym zakresie i możemy pomóc. Narciarstwo tak, ale wschodnie Mazowsze to przede wszystkim Dolina Bogu, przypomina prezydent Siedlec Wojciech Kudelski i podkreśla jej atuty.
Spływ po Bogu kilkugodzinny stateczkami, które tam pływają, to jest niesamowita atrakcja.
Dolina Bogu to cisza, spokój i dobre jedzenie, dodaje Wojciech Kudelski. A Siedlce z jedynym w Polsce obrazem El Greco ekstazą świętego Franciszka mają być do niej swoistą bramą. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio.
Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości o 16. Pogodny finał tygodnia. Ciepło. 24 stopnie w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. 23 w Grudziądzu. Ciśnienie waha się na barometrach 1008 hektopaskali.
Serwis sportowy, Eryk Hełminiak, witam Państwa. Monika Michalik będzie walczyć o brązowy medal na Mistrzostwach Świata w zapasach. Polka wygrała 3 walki i doszła do półfinału, w którym przegrała z Amerykanką Eleną Piroszkow. Robert Kubica zajmuje 8 miejsce po pierwszym dniu rajdu Australii. Liderem jest Francuz Sébastien Ogier, który wyprzedza Fina Jerry'ego Matti Latvala i Norwega Andreasa Mikkelsena. Kubica traci do Ogiera niecałą sekundę. Rajd Australii jest 10. rundą Mistrzostw Świata. Siatkarze grający w Mistrzostwach Świata w naszym kraju mają dzień przerwy. Środkowy reprezentacji Polski Marcin Możdżonek nie kryje, że aby myśleć o zwycięstwach w kolejnych meczach, każdy z zawodników musi być maksymalnie skoncentrowany.
Walka to jest podstawa, tego nie możemy uniknąć, nie możemy sobie pozwolić na komfort odpuszczania jakiejś jednej akcji, ponieważ to może nas kosztować stratę seta w rezultacie meczu. Tutaj każda drużyna, jaka jest, będzie prezentowała taki sam poziom walki, agresji boiskowej. Tutaj nikt nie odpuści, to są mistrzostwa świata i proszę mi wierzyć, tutaj każdy da się, za przeproszeniem, pokroić o punkt.
Polacy zajmują drugie miejsce w grupie E, tracąc do Francji jeden punkt. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z Iranem, a w niedzielę z Francją. Do trzeciej rundy awansują trzy najlepsze zespoły z grupy. W Bydgoszczy zakończyły się mini-mistrzostwa świata siatkarzy. Na obiektach Zawiszy rywalizowali uczniowie bydgoskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wszystkim uczestnikom bardzo zależało na zwycięstwie.
Kacper Smoliwowski, gimnazjum numer 9 Bydgoszczy. Przeciwnik naprawdę bardzo dobrze grał, ale jesteśmy zadowoleni, że udało nam się wygrać. Dobrze graliśmy, no, mieliśmy tam małe błędy, ale jestem zadowolony z gry kolegów i swoje.
To wygrał mecz! Dziewiątka!
To teraz poznajmy tych najstarszych zwycięzców.
Cackowski Paweł ze szkół mechanicznych numer 1. Mecz był ciekawy. Pierwszy set był strasznie zacięty. Graliśmy do 26 punktu. Dużo błędów się nam zdarzyło, ale przeciwnicy jednak no walczyli do końca. Także ciekawy mecz był, naprawdę.
Witold Roman, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Impreza jest wspaniała. Myślę, że po raz kolejny pokazaliśmy, czym siatkówka jest dla dzieciaków. Spotkało się to z olbrzymim odzewem wśród młodzieży. I jakby zaprzeczają tej ostatnio popularnej dosyć zasadzie, że wszystkie dzieci nie chcą uprawiać sportu albo nie chcą w ogóle ćwiczyć na WF-ie.
13 października zostanie ogłoszony wyrok w sprawie Oskara Pistoriusa. Niepełnosprawny lekkoatleta został uznany przez sąd w Pretorii winnym nieumyślnego spowodowania śmierci Rivy Stenkamp. Grozi za to do 15 lat więzienia. W lutym ubiegłego roku Pistorius zastrzelił swoją partnerkę w ich domu. Sportowiec oddał 4 strzały przez zamknięte drzwi łazienki. Sędzia uznał, że oskarżyciel nie dowiódł tego, iż biegacz zrobił to celowo. Janusz Wójcik przyznał się do zarzutów korupcyjnych dotyczących ustawiania meczów piłkarskich. Przed Sądem Okręgowym w Nowym Dworze Mazowieckim toczy się rozprawa byłego selekcjonera reprezentacji narodowej i drużyny olimpijskiej. Zarzuty postawione Wójcikowi obejmują okres jego pracy w świcie Nowy Dwór, czyli lata 2003-2004. Trener przyznał się do winy, wyraził skruchę i oświadczył, że chce dobrowolnie poddać się karze. Piłkarze bydgoskiego Zawiszy zagrają dziś z Wisłą Kraków w meczu 8 kolejki Ekstraklasy. Miejscowy zespół po raz pierwszy poprowadzi nowy szkoleniowiec Mariusz Rumak. Spotkanie z liderem tabeli rozpocznie się o 18.
Reklama. Zamew to prężnie rozwijająca się firma po zmianie właściciela. Zajmujemy się remontami kapitalnymi urządzeń komunalnych, takich jak hakowce, bramowce, żurawie, śmieciarki i jako jedyni dajemy w atrakcyjnej cenie samochód zastępczy na czas naprawy. Prowadzimy również wynajem samochodów komunalnych. www.zamew.com.pl Toruń, Suwalska 55. Chcesz ogrodzić swój dom? Zależy Ci na tym, żeby ogrodzenie było trwałe i nowoczesne? My rozwiążemy ten problem za Ciebie. Wytwórnia wyrobów z drutu. Nowoczesne systemy ogrodzeniowe, siatki plecione, bramy, furtki. To nasza specjalność. Panele ogrodzeniowe eko powlekane PCV w supercenie. Wytwórnia wyrobów z drutu. Bydgoszcz Leśna 17. www.wwd.net.pl.
Masz ochotę na dobry posiłek? Marchew, groszek, fasolkę, sałatki obiadowe, buraczki z papryką albo kulki, paprykę konserwową, jabłko prażone czy ogórki kanapkowe? Wybieraj przetwory Unamel. Zobacz na stronie www.unamel.pl. Zapraszamy. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Unamel w Unisławiu.
Wyprawiasz wesele? Organizujesz przyjęcie lub konferencję? Restauracja i hotel pod koroną w Więcborku organizuje różne imprezy okolicznościowe. Gwarantuje pyszne jedzenie i profesjonalną obsługę. Oddaje do Państwa dyspozycji sale restauracyjne, salę bankietową do 120 osób oraz pokoje hotelowe. Sprawdź na www.hotel-midas.pl i korzystaj! Wójt gminy Bukowiec, Adam Licznerski, zaprasza na obchody 75. rocznicy Bitwy pod Bukowcem. 14 września o 11 msza święta w intencji poległych ułanów w kościele parafialnym w Bukowcu. O 12.30 uroczystości przy pomniku poległych ułanów w Bukowcu. A od 13.30 piknik historyczny na boisku przy szkole podstawowej w Bukowcu.
Rozsmakuj się w ludowych brzmieniach różnych kultur w niedzielne popołudnie. Na niezwykły koncert Muzyka Świata zaprasza hotel Pałac Romantyczny w Tużnie pod Toruniem. Już 14 września o godzinie 17. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w Vanilla Spa przy ulicy Lelewela 33 oraz w recepcji Pałacu w Turznie. Rezerwacja pod numerem 56 642 31 00.
Cenisz przyrodę, spokój i zdrowie. Zamieszkaj w Czarnowie. Czyste powietrze i krajobrazy. Tutaj żyje się dłużej dwa razy. Zamieszkaj tutaj, będziesz miał spokój. Porzuć mieszkanie w ponurym bloku. Mamy dla Ciebie w przystępnej cenie. Lokal z ogrodem, Twoje marzenie. Drominex zaprasza. Telefon 566 78 11 13. www.drominex.com.pl.
Patrz, synu, te buty to były mądrze wydane pieniądze. Od lat dobrze mi służą.
To tak jak z nawozami, tato. Patrzę, ile mają dobrze przyswajalnego azotu, fosforu i potasu, przeliczam i zawsze najlepiej wypada Polifoska.
Dobrze policzyłeś? Chyba można kupić coś tańszego.
A twoje buty były najtańsze? Nie, bo to inwestycja na lata. Tak samo w nawozach. Grunt to jakość. Więcej o nawozach grupy Azoty na polifoska.pl.
Reklama. Autopromocja. Międzynarodowy konkurs artystycznych form radiowych. Grand Prix 2014. Gala finałowa i koncert zespołu Klezmafor. 18 września w Operze Nowa w Bydgoszczy. Bilety do wygrania na antenie Polskiego Radia Prix. Patronat Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda Główna Urząd Marszałkowski. Fundatorzy nagród: Urząd Miasta Bydgoszcz, Urząd Miasta Toruń, Urząd Wojewódzki, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, Narodowy Bank Polski oraz Polskie Radio PIK. Partnerami konkursu są Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interwax Wacław Górny, inter-wax.pl, Przedsiębiorstwo Prosper Zbigniew Barwik, zbprosper.com.pl, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, firma Exmod, autoryzowany dealer Iveco, Kartis S.A., producent kart plastikowych. Drukarnia Poskal z Inowrocławia. www.poskal.pl. Powiat Lipnowski. www.lipnowski.powiat.pl. Powiat Toruński. www.powiattoruński.pl. Patronat medialny: Gazeta Pomorska, Ekspres Bydgoski, Telewizja Bydgoszcz. Autopromocja.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Mirosław Fryszkę, witamy. Półtora roku więzienia dla oskarżonego o organizowanie castingów. Za 5 lat powstanie kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Mówić także będziemy o tym, że będą wyłączenia kolejnych sygnalizacji w Bydgoszczy. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60 telefon do nas. W tej sprawie było blisko 1000 poszkodowanych. Trwała przed sądem kilkanaście lat. Dziś zapadł prawomocny wyrok. Oskarżony o organizowanie castingów, które służyły wyłudzeniu pieniędzy, ma trafić do więzienia na 1,5 roku.
Bydgoski Sąd Okręgowy rozpatrywał odwołanie oskarżonego Olafa Eś od wyroku sądu pierwszej instancji. W procesie chodziło o castingi, które organizowane były w domu oskarżonego oraz w wielu małych miejscowościach. Przychodzili na nie ludzie zwabieni obietnicami gry w filmach reklamowych czy uczestniczeniu w sesjach reklamowych. Ich zdjęcia miały trafić do specjalnej bazy, która miała być bramą do kariery. Taka baza nigdy jednak nie powstała. Olaf Eś przez cały proces tłumaczył, że to nie on był głównym organizatorem tej działalności, a dwójka jego współpracowników, wspólników. Jeszcze dziś wnosiło ich przesłuchanie. Ten wniosek został odrzucony. Sędzia Danuta Lesiewska, ogłaszając wyrok, powiedziała, że sąd uznał, że w kilku punktach oskarżenia Olaf Eś nie dopuścił się przestępstwa na szkodę kilkudziesięciu osób.
W pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.
Ten wyrok to 1,5 roku więzienia. Jego uzasadnienie przedstawił sędzia sprawozdawca Łukasz Bem.
W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że świadkowie Żakowski i Szerszewski bardzo dokładnie opisywali cały ten proceder, nie wypierali się swojego udziału w tym procederze. Oczywiście można podnosić, że mieli jakiś interes w omawianiu oskarżonego, ale oni także siebie przedstawiali jako osoby, które brały udział w tym procederze i które na pewnym etapie postępowania zorientowały się, że mają do czynienia z oszustwem. Podobnie wypowiadał się fotograf. Wskazywał on, że oskarżony był organizatorem tego całego przedsięwzięcia. W sprawie oskarżonego nie świadczą tylko zeznania tych dwojga czy trojga świadków. W sprawie świadczy szereg innych dowodów, z których sąd pozwoli sobie tutaj w tym skróconym wystąpieniu przytoczyć jedynie kilka. A więc w szczególności zeznania pana Jerzego, który powiedział, że oskarżony zlecił mu przewóz materiałów reklamowych na miejsce castingu. Chwalił mu się, że interes mu się dobrze kręci. Jeżeli chodzi zaś o osoby uczestniczące w tych castingów było bardzo wiele. W każdym z tych castingów znajdowały się osoby, które wskazywały na oskarżonego, osobę charakterystyczną z uwagi na ten skutki wypadku, czyli osobę kulejącą, rozpoznawały oskarżonego na zdjęciach poglądowych i mówiły, na przykład, płacałam pieniądze osobie poruszającej się o kulach. Mężczyzna siedzący przy stoliku pobierał od niej pieniądze za zdjęcie, był to mężczyzna poruszający się o kulach. Te osoby dodatkowo podkreślają, że oskarżony był szefem castingu. Niektóre z osób i mówią wprost o tym, że pozostałe osoby biorące udział w castingu zwracały się do oskarżonego per szefie. Jeżeli chodzi natomiast o wymiar kary, pomimo tego, że sąd doprecyzował ten opis czynu, nie uznał za zasadne obniżenie wymiaru kary oskarżonemu. Ta kara jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. Premedytacja działania oskarżonego była znaczna. Czyn obejmował pewien okres czasu. Tych castingów było wiele, pokrzywdzonych osób około 1000, więc nie można mówić, że kara rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności razi w jakikolwiek sposób surowością.
Wyrok jest prawomocny. Nie przysługuje od niego odwołanie, a jedynie wniesienie wniosku o kasację. Czy Olaf Eś skorzysta z tej możliwości?
Tak, oczywiście.
Dla Popołudnia z Nami Maciej Wilkowski.
Popołudnie z Nami od 15 do 16.30.
Za 5 lat Bydgoska Akademia Muzyczna ma mieć nową siedzibę. Budynek powstanie między ulicami Chodkiewicza i Kamienną. Według pierwszych szacunków ma kosztować 100 milionów złotych. Inwestycje sfinansuje budżet państwa.
Pole, pole, łyse, pole, ale mam już plan.
Ten plan to budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest działka, będą pieniądze, można realizować cele. Na początek projekt. Ten etap ma być zamknięty w 2016 roku. Najpóźniej w 2017 ma ruszyć budowa, wyjaśnia rektor Akademii Muzycznej profesor Jerzy Kaszuba.
Wstępnie planujemy rozpoczęcie budowy na 2017, ale jest możliwe, że to się zacznie jeszcze w roku 2016. No i ten końcowy etap to życzenie, byśmy mogli inaugurację roku akademickiego 2019-20 rozpocząć w murach nowej uczelni. Ma być to budowane modułowo. Nie rozgrzebać cały plac budowy i wszystko ciągnąć naraz i w przypadku jakiejkolwiek zwłoki opóźniać całą budowę. Chcemy budować ten budynek fragmentami. I każdy fragment, który będzie oddany, od razu powinien służyć ludziom. Rzecz jasna, że w myślach rodzi się pomysł taki, by najpierw zbudować część koncertową, salę koncertową, po to, by jak najszybciej jedną z naszych sal koncertowych przekazać szkole muzycznej.
Szkoła muzyczna będzie potrzebowała nowej sali koncertowej, bo dotychczasowa mieszcząca się przy ulicy Gdańskiej zostanie zburzona. Wszystko w związku z budową ulicy Nowomazowieckiej. Nowy budynek Akademii ma pogodzić interesy miasta, uczelni i szkoły muzycznej.
Szukaliśmy takiego rozwiązania, aby kompromisem zakończył się problem, który zaistniał.
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
Czyli budowy ulicy Nowomazowieckiej, która miałaby przejąć ruch autobusowy z ulicy Cieszkowskiego z potrzebami właśnie szkoły muzycznej. To, co udało się wypracować, pozwoli bez większych kolizji wszystkie cele zrealizować.
Ale realizacja celów nie byłaby możliwa bez pieniędzy. Żeby je zdobyć, trzeba było przekonać ministra kultury, że bydgoskiej uczelni nowa siedziba się należy.
Na szczęście te rozmowy były rzeczowe, sensowne, poparte argumentami. Tymi argumentami są między innymi jakość tego środowiska muzycznego i osiągnięcia naszych studentów i pedagogów. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, jako jedyna akademia muzyczna w Polsce, w budżecie roku 2014 miała lekką zwyżkę dotacji. Wszystkie inne akademie otrzymały pieniądze mniejsze. Algorytm naliczania pieniędzy jest bardzo trudny, ale ten algorytm polega na tym, że wpisuje się tam osiągnięcia. Po prostu mieliśmy co wpisać.
Argumenty, które mieliśmy, przekonały ministerstwo do tego, że potrzebna jest tutaj inwestycja i interwencja. Pani minister poinformowała mnie, może zacytuję, z przyjemnością pragnę poinformować pana prezydenta, że realizacja inwestycji będzie finansowana z budżetu państwa. Wydatki z tym związane zostały umieszczone w wieloletnim planie finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nowym budynkiem mamy się cieszyć za 5 lat, ale na razie...
Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco.
Ta działka dzisiaj, gdzie ta akademia może powstać, wygląda nieimponująco. Dzisiaj jest tam jeziorko, dzisiaj jest tam jakaś roślinność i wiele rzeczy do zrobienia, ale właśnie w takim terenie osadzić akademię to marzenie. Już ją widzę za kilka lat, kiedy nad jeziorem na letniej estradzie bydgoszczanie siadają wokół tego jeziora, którego brzeg do tego czasu trzeba przyzwoicie przygotować i słuchają naszych koncertów.
przyszłości budynek pomiędzy ulicą Chodkiewicza i Kamienną ma być najważniejszym uczelnianym budynkiem Akademii Muzycznej. Mają się tu znaleźć sale dydaktyczne, administracja i sala koncertowa. Z 7 dotychczas zajmowanych budynków uczelnia zostawi najwyżej jeden, ten przy ulicy Słowackiego. Reszta ma zostać sprzedana. Dla Popołudnia z nami Tatiana Adonis.
Spore kłopoty mają w ostatnich dniach kierowcy na wielu skrzyżowaniach w Bydgoszczy. Są po prostu wyłączane sygnalizacje, ruchem kierują policjanci. Nie zawsze dają sobie z tym radę, bo kierowcy nie umieją jeździć przy regulowaniu ręcznym, późno reagują. Nic więc dziwnego, że tworzą się potężne korki. Szczególnie ciężko było w tym tygodniu w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Kamiennej, o czym alarmowali nas słuchacze.
Czy wiadomo, dlaczego nie ma sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kamienna-Wyszyńskiego? Policjanci kierowali ruchem, tylko apel do kierowców, jeżeli nie muszą, to lepiej nie jechać, bo jest tragedia. Omijać może Fornońską, trochę mniejszy korek jest.
Przez półtora dnia, we wtorek i środę, męczyli się okrutnie kierowcy w Bydgoszczy w ogromnych korkach w rejonie skrzyżowania bardzo ważnego, zresztą, bo tamtędy biegnie również i droga krajowa numer 5 w kierunku Gdańska, ulicy Wyszyńskiego i Kamiennej, a to dlatego, że była wyłączona sygnalizacja świetlna, ruchem kierowali policjanci i takie sytuacje będą się na innych skrzyżowaniach w Bydgoszczy w tym czasie pojawiać częściej. Dlaczego? Pan Wojciech Nalazek, Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej w Bydgoszczy.
Prace, które były prowadzone we wtorek i środę na skrzyżowaniu Kamiennej i Wyszyńskiego, były związane z wdrażaniem w mieście inteligentnych systemów transportowych. Jak wiemy, jest to bardzo duże zadanie. Zadanie dotyczy ponad 45 istniejących sygnalizacji świetlnych i dodatkowo 7 nowych, które zamierzamy w ramach tego wybudować. Rozłożyliśmy pewien okres wdrażania w czasie, natomiast do nas docierały sygnały, że róbcie to w weekend, w nocy i tak dalej. 45 skrzyżowań, czyli 45 weekendów. My zadanie musimy skończyć do końca tego roku, a już tych weekendów tyle nie zostało. Więc dlatego też działamy we wszystkich dniach tygodnia i w możliwie wydłużonym czasie pracy. To jest tak naprawdę demontaż sygnalizacji, bo wymieniamy oprzyrządowanie, sygnalizatory, wymieniamy cały sterownik, a na dodatek zmieniamy jeszcze napięcie, bo dzisiaj sygnalizacje funkcjonują w Bydgoszczy na napięciu 220 V, natomiast wszystkie nowe wdrażane w ramach ITS-u funkcjonują na napięciu 42 V, więc to jest demontaż sygnalizacji i tak naprawdę poza słupami i wysięgnikami zainstalowanie wszystkich urządzeń od nowa.
Na pierwszy ogień poszło skrzyżowanie Wyszyńskiego-Kamienna.
To skrzyżowanie akurat jest jednym z kilkunastu, które już zrobiliśmy. Na pewno kierowcy zauważyli, że robiliśmy zmianę na Placu Poznańskim, na Rondzie Fordońskim, gdzie teraz tak naprawdę mamy o wiele lepsze warunki ruchu. Mamy Rondo Toruńskie zrobione, mamy zrobione wiele innych skrzyżowań, jak Solskiego Bilicka, Solskiego Ugory, cały ciąg sygnalizacji na ulicy Toruńskiej. Zrobiliśmy mniej więcej połowę tego, co jest zakładane. Czekają nas kolejne prace, już w tej chwili są prowadzone na skrzyżowaniu Skłodowskiej Jurasza. W przeciągu kilku następnych dni będą prowadzone prace na ostatniej, która została z sygnalizacji na ciągu Wyszyńskiego, czyli Powstańców Wielkopolskich Wyszyńskiego, ponieważ mamy zrobione na tym ciągu, już mamy Kamienną, Rondo Skrzetuskie, Rondo Fordońskie, Rondo Toruńskie. Została ta jedna właśnie przy Powstańców Wielkopolskich, że jak tylko ją ukończymy, będziemy mogli wprowadzić znowuż koordynację na tym ciągu.
Zwłaszcza, że jest to ciąg na drodze krajowej numer 5.
Tak, tutaj kierowcy doświadczyli tego, że bardzo trudno przejechać odcinek drogi krajowej numer 5. Staraliśmy się pracę skrócić możliwie do półtora, dwóch dni. Te kolejne sygnalizacje, które będziemy wyłączali, będzie też to okres od 1 do 2 dni przełączania i zostaje nam wszystkie sygnalizacje na ciągu Gdańskiej, poza oczywiście jeszcze takim bardzo newralgicznym miejscem jak Rondo Grunwaldzkie. To już w mniejszych, jak gdyby, takich lokalizacjach, które będą powodowały uciążliwości, ale nie tak duże jak Kamienna Wyszyńskiego. Mniej więcej do połowy listopada. Potem te sygnalizacje świetne wszystkie będą podpinane do centralnego jak gdyby systemu, który będzie jak gdyby optymalizował pracę i funkcjonowanie tych sygnalizacji.
Przygotował Andrzej Krystek. 52 345 5090 i 52 345 5060. No, dosłownie dzisiaj mamy bardzo niewiele czasu na nasze rozmowy, ale zapraszam serdecznie dzisiaj w każdej sprawie. Nas słychać, myślę, i dobrze nas dzisiaj słychać. Tak więc proszę skorzystać. Być może tropem Państwa interwencji pójdzie nasz reporter. As long as you got the right stuff, then we go. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, musiał się odnieść do tego ostatniego reportażu. Po pierwsze, ten pan powinien włączać, a nie włączać sygnalizację. Chyba akurat ta funkcja go do tego zobowiązuje. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, Ja nie mówię, że oni mają robić tego, czy inni słuchacze weekendami, ale przecież można robić to w godzinach popołudniowych bądź też nocnych. I do tego jeszcze weekendami, żeby jak najbardziej, można powiedzieć, odciążyć to, ponieważ to, co się dzieje po włączeniu ponownie świateł na ulicy, na skrzyżowaniu Wyszyńskiego Kamienna, to jest po prostu szok. Ja jadąc w stronę tutaj, można powiedzieć, Sułkowskiego i tak dalej, czyli w stronę miasta, po prostu nie jestem w stanie od inwalidów, czy nawet już przed inwalidami jeszcze mam po prostu stop i cały czas bardzo powoli się ruszamy. Jak widziałem od strony miasta, jak jadą z Wyszyńskiego, no to naprawdę drożna. Chyba coś nie do końca dobrze są te światła ustawione. Także po pierwsze, jak oni już zmieniają tą sygnalizację, czy tam przełączają, cokolwiek z nią robią, wymieniają, to później mogliby do poprzedniego ustawienia wrócić, bo naprawdę no o wiele większy problem teraz jest przejechaniem Kamienną do Wyszyńskiego niż miało to miejsce wcześniej przez ich tam całymi czarami marami, które oni robili. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Chciałbym odnośnie sygnalizacji inteligentnej powiedzieć dwa słowa.
Tak.
Słyszałem tutaj rozmowy na ten temat, między innymi pana z Zarządu Dróg Miejskich. Słyszę ciągle kierowcy. Chciałbym zauważyć, że nie tylko kierowcy korzystają z przejść, prawda, na światłach. Są także i piesi, którzy są niezauważeni niestety. Mieszkam u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Ujskiego. Żeby pokonać dwa pasy przejścia z Wojska Polskiego na Ujskiego na przystanek, zajmuje mi to około 5 minut. Nie wiem, czy to jest inteligentne światło, czy to jest tylko wyłącznie dla kierowców. Chciałbym, żeby piesi byli też doceniani i zauważani, że chcą przejść, prawda?
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, kłaniam się.
A to już nasz ostatni taniec i Lombard.
Ostatni taniec, za chwilę już opuszczę was. Wyruszam tam, gdzie nikt nie kłamie i gdzie przyjaciół każdy ma. Już nikt nie więcej w środku nocy. Nie będę stukał w wasze drzwi, nie będę bitew z wami toczył, powodów nie dam wam do gdy. Wierzyłem w was, ostatni raz. Wierzyłem w was, ostatni raz. Znam na pamięć wszystkie wasze kłamstwa, znam na pamięć wszystkie wasze kłamstwa. Wierzyłem waszym słowom, choć mało prawdy było w nich. I często odwracałem głowę, by nie być świadkiem rzeczy złych. Zostańcie sam na sam ze sobą. Ja nie uwierzę już nic. Zaraz wyruszam w długą drogę, co wiedzie na mych marzeń szczyt. Wierzyłem was. Wierzyłem was.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Szpital w Chełmie obchodzi 100 lat. Na grzyby, a potem do sanepidu namawiają grzyboznawcy tej instytucji. Bydgoski oddział Telewizji Polskiej zaprezentował nową jesienną ramówkę i zaprezentujemy Państwu kandydata PiS na prezydenta Włocławka. 52 345 50 90 i 60, telefon do nas. 100 lat temu otwarto szpital w Chełmie. Dzisiaj lecznica świętowała swój okrągły jubileusz. Były oczywiście życzenia, odsłonięcie pamiątkowej tablicy i przemówienia, ale najpierw zebrani goście poznali krótką historię placówki, którą opowiedziała obecna dyrektor szpitala Mariola Burc.
Szpital właściwie powstał jako czwarty w mieście Chełmno, które liczyło wówczas 12 tysięcy mieszkańców. Szpital miał 85 łóżek, dwa oddziały, był to oddział chirurgiczny, oddział ginekologiczno-położniczy. Dobrze wyposażony, bo i blok operacyjny, i rentgen, i własne laboratorium. W tej chwili szpital liczy 7 oddziałów, są to oddziały podstawowe. Szpital zmienił się niewątpliwie dzięki dotacjom, które udawało nam się wielokrotnie zdobywać. Były to dotacje z różnych źródeł.
Krzysztof Witos.
Stoicie Państwo na zabytkowej kostce. Ona tutaj tkwi od 14 roku. Proszę Państwa, stoimy pod szpitalem, który ma 100 lat. 100 lat temu w tym samym miejscu, przed tym samym wejściem stała grupka ludzi, ale z nożycami w ręku. Przecinali szarfę, żeby oddać szpital społeczeństwu. Proszę pamiętać, że szpital to nie tylko ten gmach, ale to przede wszystkim załoga, pielęgniarki, położne, lekarze, salowe, laborantki, no wszyscy pracujący w tym szpitalu. A szpital to również pacjenci, którzy przez te 100 lat w liczbie, tak jak ja wyliczyłem sobie, w granicach 400 tysięcy korzystali z naszej pomocy. Obsługiwało ich w tym czasie kilka tysięcy pracowników. Proszę bardzo, zapraszam do odsłonięcia tablicy.
Siostra pracowała tutaj?
Siostra Ewa Wyszecka. Tutaj pracowałam 14 lat. 7 lat jeszcze jako po świecku, a potem już jako siostra miłosierdzia też 14 lat w laboratorium analiz lekarskich pracowała. I wtedy pracowało tutaj w sumie 13 sióstr. Na wszystkich oddziałach były oddziałowymi, bo to były na lata 50., potem 60. i później w 65. już ja jako ostatnia, jeszcze jedna siostra, ale operacyjnie zostałyśmy zwolnione. Takie były wtedy realia, tak. Nie lekarze, nie pielęgniarki, ale właśnie.
Jak siostra może ocenić to, co się stało z tym szpitalem z zewnątrz,
no,
i wewnątrz?
Pięknie. Pięknie, że tak wewnątrz musiałabym zobaczyć, bo tak często tu nie przychodzę. Ale od tamtych lat to wypiękniało, poszło wszystko do przodu, poziom jakiś elegancko i tak dalej. No myślę, że tu chorzy są też zadowoleni.
Burmistrz Chełmna Mariusz Kędzierski, jak panu się podoba szpital po 100 latach?
No, po 100 latach jest szpital nadal doskonałym, a ostatnio zyskał nową szatę graficzną, także dzieje się tutaj codziennie coś fajnego i no jest coraz ładniejszy, coraz piękniejszy. Personel jest bardzo wykwalifikowany, także dobrze, że ten szpital mamy.
100 lat minęło, panie starosto, można by było powiedzieć. Szpital powiatowy w coraz lepszej kondycji.
No i od tego czasu, dzięki Bogu, funkcjonuje, mimo iż w czasie II wojny światowej był dosyć znacznie uszkodzony i zniszczony. Został odbudowany od 1947 roku, rozbudowuje się jakby non-stop. W tej chwili też duże nakłady ponosimy na to, żeby był piękny, przyjazny pacjentowi, lepiej uzbrojony, czyli dokupujemy również sprzęt i wyposażenie, także jest coraz lepszym szpitalem.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Na grzyby, a potem do sanepidu namawiają grzyboznawcy tej instytucji. Apelują, aby nawet wytrawni grzybiarze kontrolowali swoje zbiory, bo pomyłki zdarzają się nawet tym doświadczonym. Przestrzegają przed kupowaniem grzybów z niepewnego źródła. Od początku sezonu z grzybami do wojewódzkiej stacji sanepidu przy ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy przyszło kilkadziesiąt osób. W dwóch przypadkach w koszykach były groźne okazy.
Sarkastyczne stwierdzenie, że każdy Polak zna się na polityce i grzybach, słyszymy dość często, stąd tyle zatruć. Ten żartobliwy przytyk ma jednak swoje uzasadnienie. Nie ma sezonu, aby nie doszło do jakiegoś przykrego lub wręcz tragicznego zdarzenia, mówi Krystyna Błażejewska z kujawsko-pomorskiego sanepidu.
Patrząc na statystyki, możemy dostrzec, że w naszym regionie do tych zatruć nie dochodzi zbyt często. W tym roku, jak na szczęście, nie doszło do żadnego zatrucia. W ubiegłym roku były to dwa zatrucia.
Na szczęście nieśmiertelne, ale groźne. zdrowotne, dodaje.
No, podczas zatrucia dochodzi przede wszystkim do uszkodzenia wątroby, co może prowadzić do bezpośredniej utraty życia.
Dlatego po owocnym grzybobraniu warto odwiedzić grzyboznawcę. To rada nawet dla doświadczonych. Rutyna może nas zgubić, mówi Paulina Klarkowska, grzyboznawca. Dodaje, że w tym roku po poradę przyszło kilkadziesiąt osób.
Wśród zbiorów przynoszonych przez ludzi zdarzały się również grzyby, które nie były jadalne. Czyli na przykład pieczarka żółtawa, goryczak żółciowy. Jest to grzyb, który jest podobny do borowika szlachetnego. On jest nazywany mianem szatana, ale nie jest to grzyb śmiertelnie trujący.
Ale zdarzają się scenki dość zaskakujące. Mieszkańcy regionu przychodzą do sanepidu nawet z gotowymi potrawami.
Czy tam jest grzyb trujący, czy nie? Na przykład ktoś przychodzi z bigosem i tam są grzyby dodane i ta osoba nie wie, czy ma wyrzucić potrawę, czy może ją zjeść. Na takie pytania to bardzo ciężko odpowiedzieć. No tutaj nasza rada to jest po prostu wyrzucić, bo byśmy musieli zrobić po prostu bardzo dokładne badania. Wiadomo, że w masie takiej potrawy ciężko by było wyszukać każdego grzyba, każdego kawałka grzyba.
Tymczasem sanepid przygotowuje specjalną wystawę dla grzybiarzy. Można będzie ją zwiedzać od 23 do 27 września, a zobaczymy tam okazy prosto z lasu.
Podczas wystawy swoich porad będą i informacje na temat grzybów, jak rozpoznać, odróżnić grzyby trujące od jadalnych, będą udzielać grzyboznawcy, którzy na co dzień pracują w wojewódzkiej stacji.
Żelazna rada jest taka, żeby nie zbierać osobników młodych, czyli takich jeszcze nie w pełni wykształconych, gdzie cechy takie typowe morfologiczne są jeszcze nie rozwinięte, i nie zbierać starych owocników. No i przede wszystkim, jeżeli ma ktoś jakiekolwiek wątpliwości, żeby takiego grzyba wyrzucić albo zostawić w lesie, nie ruszać go.
Tym bardziej, że nam się bardzo często wydaje, że o grzybach wiemy wszystko, że się znamy, bo od lat zbieramy, ale jak przykłady właśnie tych zatruć zarówno w naszym regionie, jak i w całej Polsce pokazują, że bardzo często ludzie, którzy od lat zbierali grzyby, niby się na nich znali, niestety, ale no sami zaszkodzili sobie.
Bydgoszcz, Sława Skibińska, Dmitruk.
Dodajmy, że wyprawa na grzyby niesie też i inne zagrożenia. Pamiętajmy, że w lesie można się też zgubić. Przed wyprawą poinformujmy bliskich, w jakie rejony idziemy. Nie zapominajmy o zabraniu ze sobą naładowanego telefonu komórkowego, latarki czy też czegoś do jedzenia i picia. Bydgoski oddział Telewizji Polskiej zaprezentował nową jesienną ramówkę. Są w niej sprawdzone, lubiane przez widzów programy. Pojawią się też nowe pozycje, wyjaśnia Katarzyna Marcysiak, sekretarz programu.
Niedługo zaczniemy zupełnie nowy cykl. To będzie Pociąg do regionu. Program, w którym Piotr Pręgowski, bardzo popularny aktor, gwiazda Rancza, będzie rozmawiał z pasażerami jeżdżącymi na trasie Bydgoszcz-Toruń.
To będą tacy pasażerowie, którzy jeżdżą tym pociągiem, czy też będą już tacy pasażerowie, których wy gdzieś tam wyłowicie?
Na niby, nie, wszystko będzie prawdziwie. Będziemy długo jeździć, żeby wyjeździć te interesujące rozmowy. Będzie także bardzo fajny nowy cykl dokumentalny tuż za rogiem. W tym cyklu spotykać się będą osoby starszego pokolenia z bardzo młodymi ludźmi. Będą ze sobą się spotykać, rozmawiać, porównywać własne wrażenia, własne przygody, które tu przeżyli.
Pani redaktor Urszula Guźlecka, autorka programu Po oklaskach, ale również Skarbów Prowincji, rozpocznę od gratulacji za wyróżnienie za film Bydgoszcz 1939.
Dziękuję bardzo, miłe, bardzo się z tego cieszę, bo na festiwalu piątym międzynarodowym, zresztą filmów historycznych i wojskowych, brało udział prawie 80 obrazów z całego świata, z Iranu, z Brazylii, z Białorusi, z Ukrainy, oczywiście tutaj z Europy, no i był nasz skromny film, byli tam dokumentaliści z kilkudziesięcioletnim stażem, a ja przecież na co dzień się zajmuję kulturą. Taki pierwszy film historyczny to był właściwie ten właśnie Bydgoszcz 39, także cieszę się, że ktoś go dostrzegł.
Chcę jeszcze porozmawiać o Skarbach Prowincji, bo program Po oklaskach to już jest uznany tytuł. Natomiast Skarby Prowincji cudze chwalicie, swego nie znacie. Czy rzeczywiście tak jest?
Jest rzeczywiście tak. Niektórymi kościołami, które zobaczyliśmy po raz pierwszy, byliśmy po prostu zachwyceni. To jest tak, że zjeżdża się z głównej drogi, trafia się gdzieś do małego kościółka w lasach, w polu i nagle widzi się w nim prawdziwe skarby. Tych kościołów robimy 99, bo to są Skarby Prowincji sakralne i muszę powiedzieć, że to nie jest dla mnie praca. To jest ogromna przyjemność, chociaż przyjeżdżamy setki kilometrów, żeby to wszystko pokazać.
Przed panią redaktor Darią Kazułą bardzo trudne wyzwanie i bardzo trudne zadanie.
Ja nie szukam pracy, a wskazuję kierunki. Udaje się to robić dzięki współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy od kilku lat rzeczywiście. Nie jest to łatwe w naszym regionie kujawsko-pomorskim, bo wszyscy wiemy, że ten region, jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych, jest chyba drugi w kraju w tej chwili. Udaje się w regionie znaleźć te dobre praktyki, dobre przykłady i mam nadzieję, że te przykłady dają do myślenia, są takim początkiem działania, czyjegoś działania właśnie w kierunku zdobycia pracy.
Paulina Rubczak i kolejny sezon, tak możemy powiedzieć, nożem i widelcem. To pani redaktor jeszcze wszystkiego nie ugotowała w swoich programach?
No jeszcze nie. Chcemy wszystko ugotować, szczególnie teraz gotujemy z polskimi jabłkami. Chcemy być bardzo w trendzie. Cieszymy się, 50. odcinek tego programu. Jesteśmy na antenie TVP Regionalna i konkurujemy, słuchajcie, ze Ślązakiem. Jest taki program Rączka Gotuje. Facet tam gotuje typowo po śląsku, a my tutaj z tą naszą kuchnią z Bydgoszczy, z cukiernictwem z Bydgoszczy, jesteśmy tacy trochę on.
50 programów za wami, to jeszcze wam się nie znudziło? Skąd bierzecie inspirację?
Mamy takich prowadzących nasz program, ja tylko przypomnę, Aleksandra Sowa, mistrzyni cukiernictwa, jedyny rodzynek w Polsce, jeśli chodzi o cukiernictwo, Agata Jędraszczak, świetna blogerka kulinarna i Rafał Godziemski, szef kuchni. Oni mają tyle pomysłów, że wystarczy im dać 3 do 10 składników i oni nigdy nie gotują ani nie pieką tego samego. To są fantastyczni ludzie, którzy są w Bydgoszczy, którzy zostaną w Bydgoszczy, którzy będą podnosić się tę sztukę kulinarną w Bydgoszczy no do poziomu, myślę, takiego, powiem, nowojorskiego nawet.
A na prezentacji nowej ramówki telewizji Bydgoszczy był Maciej Wilkowski. Kampania wyborcza do samorządów ruszyła. Znamy już pomysł Prawa i Sprawiedliwości na to, jak rozwiązać problem miejsc parkingowych w centrum Włocławka. Pomysł rewolucyjny.
Kandydat na prezydenta Włocławka z ramienia PiSu Jarosław Chmielewski zorganizował konferencję prasową wprost na ulicy. Miejsce dobre, bo kandydat pochylił się nad strefą płatnego parkowania, która centrum Włocławka obejmuje niemal w całości. Pomysły rewolucyjne.
Chcę likwidacji strefy parkingowej we Włocławku. Nie wolno dalej drenować kieszeni włocławian. Pojawiają się dwie koncepcje, bo konsultowałem swoją decyzję z mieszkańcami miasta i jedna to jest całkowita likwidacja strefy płatnego parkowania, druga to jest naliczanie opłat dopiero po półtorej godzinie. A obecny prezydent postanowił zrobić pewien ruch, który uniemożliwi działania, jeżeli zostanie podpisana umowa.
Przypomnijmy, ratusz ogłosił przetarg na zarządzanie strefą płatnego parkowania. Przetarg ten będzie rozstrzygnięty wręcz za kilka tygodni, z pewnością przed wyborami samorządowymi. Ale co do istoty rzeczy, panie radny, niemalże w każdym dużym mieście w naszym kraju, bez względu na to, kto tym miastem rządzi, są strefy płatnego parkowania i nie służą one temu, by wzbogacać budżet miasta, ale by organizować ruch w centrach tych miast, które bez strefy byłyby po prostu totalnie zakorkowane.
Totalnie zakorkowany nie jest Płock, który nie posiada takiej strefy płatnego parkowania, a może to doprowadzić, ni mniej, ni więcej, jak do ożywienia usług i handlu właśnie w centrum miasta, dlatego że dzisiaj mieszkańcy miasta bardzo często wybierają sklepy wielkopowierzchniowe tam, gdzie są darmowe parkingi, żeby nie płacić w centrum miasta za parking.
Raczej wybierają te sklepy z uwagi na ceny towarów, a nie za złotówkę na miejsce parkingowe. Panie radny, nie popadajmy w taką skrajność, bo w to nikt nie uwierzy.
Proszę zapytać mieszkańców miasta, którzy nie przyjeżdżają do centrum właśnie w godzinach, kiedy to centrum powinno żyć, dlatego że będą musieli zapłacić za parking i to jest problemem.
I tutaj apel pana radnego, apel pana kandydata do obecnie urzędującego prezydenta.
Apel do pana obecnie urzędującego prezydenta o to, aby nie sięgał cały czas do naszych kieszeni i wstrzymał się z podejmowaniem decyzji, jeżeli chodzi o kwestię rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego strefy płatnego parkowania do czasu wyłonienia nowego prezydenta. Andrzej Pałucki sam arbitralnie podejmuje decyzję dotyczącą tego, żeby na kolejne 4 lata wprowadzić strefę płatnego parkowania, albo właściwie utrzymać strefę płatnego parkowania na terenie miasta Włocławek.
Tę decyzję to zdaje się Rada podejmuje, panie radny.
Jeżeli chodzi o kwestię przetargu...
Mówię o istnieniu samej strefy.
Tak, o powstaniu samej strefy oczywiście podejmuje Rada Miasta. Natomiast przecież nie kryjemy i wszyscy mieszkańcy wiedzą, że decyzje są podejmowane na wniosek prezydenta, który sprawuje władzę wykonawczą w mieście.
Ratusz ma w tej kwestii zdanie przeciwne. Na pytanie, dlaczego strefa musi pozostać, odpowiada rzeczniczka obecnego prezydenta Monika Budzeniusz.
Przede wszystkim ze względu na to, że mamy ponad 60 tysięcy samochodów w Włocławku, nie licząc leasingowych, i zlikwidowanie strefy strefy płatnego parkowania oznacza, że będziemy mieli zatory w centrum Włocławka, czyli będzie utrudniona możliwość parkowania w centrum miasta. Jeśli jest strefa, rotacja samochodów jest dużo większa. W ciągu ostatnich 5 lat pozyskaliśmy ze strefy płatnego parkowania 9,5 miliona złotych. Te pieniądze wróciły do Włocławian, ale w innym kształcie. Wróciły w postaci tych wszystkich remontów, inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Dróg.
Swoją drogą ciekawe, jak ten Płock radzi sobie bez strefy. Zadzwoniliśmy do tamtejszego ratusza. Okazało się, że Płock nie rezygnował ze strefy, a to z tego powodu, że nigdy jej nie miał. Gdy zapytaliśmy, jak to robią, że strefy nie potrzebują, poproszono nas o przesłanie zestawu pytań na piśmie. Włocławek, Marek Ledwosiński.
Warsztaty wspinaczkowe, szkoła przetrwania, nauka tańca i spotkanie z prezydentem miasta zdradzającym tajniki swojej pracy. Tak przebiegały targi młodych, które rozpoczęły się dziś w inowrocławskiej hali widowiskowo-sportowej. Mają one zachęcić młodych do różnego rodzaju aktywności i odnalezienia swojej pasji. Dziś uczniowie biorą udział w warsztatach, jutro będziemy gościć wystawców. Tak wyjaśnia Maciej Szota, organizator targów.
W tym roku postanowiliśmy zorganizować warsztaty, aby młodzież mogła dowiedzieć się czegoś ciekawego, aby mogła poznać jakieś nowe dziedziny. Ścianka wspinaczkowa, są też warsztaty na siłowni, ale takie nietypowo siłowe, tylko właśnie bardziej sprawnościowe, żeby móc zadbać o dobrą kondycję, a niekoniecznie tylko o budowę sylwetki. Są warsztaty taneczne.
Podczas drugiego dnia targów to już troszkę inaczej będzie wyglądało.
Tutaj będzie wystawa targowa, mamy ponad 30 wystawców. Do tego mamy zlot klasycznych Fiatów, 125P i 126P. Spodziewamy się około 100 samochodów. Będzie tradycyjne śniadanie na trawie, będzie można o 10 sobie przyjść, coś już zjeść.
Ty przekonujesz tutaj do tego, tych pewnie niezdecydowanych jeszcze, że wolontariat to fajna, ciekawa sprawa.
Anna Trojanowska, koordynator wolontariatu w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Flandria. Dokładnie. Będąc wolontariuszem można się bardzo wiele nauczyć, zdobyć doświadczenie, zdobyć fajnych przyjaciół i pomagać. Tak z serca pomagać drugiej osobie.
Jeśli chodzi o wolontariat, to gdzie na terenie Inowrocławia można działać?
Zachęcamy właśnie, żeby dołączyć do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria. Pracujemy na rzecz dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych.
I z jakiej wy jesteście szkoły?
Trzecie LO w Inowrocławiu.
I przyszliście tutaj na targi młodych głównie dla warsztatów? Czy interesuje was bardziej jutrzejszy dzień?
My przyszliśmy na zajęcia z survivalu.
No i co tam ciekawego się działo? Czego się dowiedzieliście?
Jak rozpalać ogień też praktycznie, ale także jak się zachowywać w różnych sytuacjach, które wymagają jakichś tam działań, przetrwania, wojna, nie wiem, kataklizmy, coś takiego.
Te warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród panów. Czego można się było podczas tych warsztatów dowiedzieć?
Irena Borucka. Jestem instruktorką survivalu i należę do Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Przede wszystkim tego, że sytuacja survivalowa to nie jest tylko kataklizm i to nie jest tylko wojna, ale to są sytuacje, które mogą nas spotkać w każdej chwili. To jest awaria prądu, brak gazu, brak wody. To już są te sytuacje, kiedy trzeba umieć sobie poradzić. Jeżeli chodzi o survival, to faktycznie najważniejsze jest to, co ma się w głowie, czyli podejście, nie załamywanie się, nie poddawanie, tylko przede wszystkim przeanalizowanie sytuacji, podjęcie odpowiednich kroków. Nasze babcie są najlepszymi survivalowcami, robią zapasy, mają zawsze kompoty, dżemy, mają jakiś zapas wody, jakiś zapas jedzenia. To zostało z dawnych czasów, ale to jest faktycznie to, co kiedyś było potrzebne i co niestety teraz jest często zapominane.
Kiedy zakładamy tą uprząż na siebie, ona ma właśnie ten dodatkowy rzep, który powoduje, że ta uprząż nam nie spada. I na co zwracamy uwagę? Łącznik, który łączy nam pas biodrowy z nogawkami, czyli ten pasek, nie był przekręcony. Klamry na zewnątrz.
Wy zachęcacie, żeby ruszyć się z domu sprzed komputera i trochę aktywnie spędzić czas, na przykład na ściance wspinaczkowej.
Dariusz Ligenza, prezes Stowarzyszenia Rozwój Inicjatyw Active Extreme. Tak, pokazujemy mieszkańcom Inowrocławia, ale też osobom, które przyjeżdżają na te wydarzenia, czym jest wspinanie, jak to wygląda i czemu to służy. Osoby, które przychodziły dzisiaj od samego rana na ten dzień warsztatowy, poznawały, że wspinanie jest dla każdego i nie trzeba mieć ani specjalnych umiejętności, ani specjalnych technik, żeby móc rozpocząć się wspinać. Wspinaczka jest taką dyscypliną sportu, która umożliwia każdemu znaleźć coś dla siebie.
Na targach młodych była Monika Kaczyńska. Jutro drugi dzień targów. Rozpoczną się o 10, potrwają do 16. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 w każdej sprawie, także pik@radiopik.pl i smsy pod numery 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK.
Everybody wants your love.
Skoro nie mają Państwo żadnych interwencyjnych próśb do nas, to dwa numery telefonów 52 345 50 90 i 52 345 50 60 można odbierać zaproszenia na galę Grand Pika, artystycznych, konkurs artystycznych form radiowych, oczywiście międzynarodowy konkurs. Nie tylko najlepsi z najlepszych reportażystów i twórców takich dzieł radiowych pojawią się w Operze Nowa 18 września, ale także grupa Klezmafor. No, wyjątkowa grupa. Po godzinie 16 dam Państwu próbkę ich możliwości. Natomiast w tej chwili do Państwa dyspozycji dwa numery telefonów i zaproszenia czekają. 52 345 50 90 i 60. Przypomnę, gala 18 września o godzinie 19 w Operze Nowa. Słucham.
Dzień dobry, Tala z tej strony. Ja odnośnie wyboru chciałem tutaj krótko powiedzieć no pana premiera na do rady tej w Europie, tak?
Europejskiej,
no właśnie. No ja się zastanawiam, kto teraz będzie kity wciskał, jak pan premier wyemigrował za granicę. No 2 miliony Polaków wyjechało, tak? Pan premier poobiecał, że oni wrócą tutaj do Polski, a pan premier jest kolejnym, który wyjeżdża. Także no obietnica niezrealizowana. Pani Kopacz wydaje się chyba, że nie umie za bardzo tak kitów wciskać, więc może być problem. No, wiele rzeczy myślałem, wierzyłem na początku tutaj tych rządów. No a się okazuje, że te obietnice niespełnione, tak? ZUS-ie wielka dziura, wielkie bankructwo za pasem. Pani redaktor, chyba już ani ja już emerytur nie uświadczymy. Także no warto było rzeczywiście wyemigrować na taką posadę. No pewnie zrobiłbym to samo na miejscu pana Tuska.
No, nic tylko się starać.
Słucham?
Nic tylko się starać,
właśnie. No awans jest na pewno indywidualny, ale co z tego dla kraju wynika? No niewiele, prawda? Niewiele. No zobaczymy, no.
I tyle natomiast mogę Państwu panu powiedzieć. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, czy są jeszcze bilety na galę?
Tak, proszę poczekać, dobrze?
Dobrze.
Cały czas czeka na Państwa telefony, a właściwie czekają zaproszenia na galę Grand Pika do Opery Nowa. Kto jeszcze nie był być może w operze, albo kto nie usłyszał grupy Klezmafor, która uświetni ten wieczór, to zapraszam. 52 3 4 5 50 90 i 60, a już do godziny 16 prywatka oddziału zamkniętego.
Może zdarzy się coś.
Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego zaprasza w podróż do starożytnego Rzymu. Odwiedź targowisko z epoki cesarza Dioklecjana i poznaj dzieje pieniądza z czasów państwa rzymskiego. Dzieje pieniądza. Starożytny Rzym. Europejskie Centrum Pieniądza. Ulica Mennica 4.
Rolniku, czy uprawiasz żyto ozime i pszenżyto? Odmiany, które uprawiasz za wodą i nie spełniają Twoich oczekiwań? Zasiej żyto hybrydowe z KWS z systemem Pollen Plus. Plon do 23% wyższy od odmian populacyjnych. Wysoka mrozoodporność, duża odporność na sporyż. Możliwość wykorzystania ziarna w celach konsumpcyjnych lub na pasze dla zwierząt. 6 odmian do Twojej dyspozycji. Albo żyto hybrydowe z systemem Pollen Plus z KWS, albo żadne inne. Więcej na www.kws-zboża.pl.
Panie doktorze, coś mi dolega. Włączam telewizor i czuję rosnące napięcie. Korzystam z internetu i rozpiera mnie energia.
Czy ma pani telewizję cyfrową i internet 60 mega?
Mam.
I dodatkowo prąd od Multimedia Polska?
No mam!
Wszystko jasne, to stan ekscytacji nową ofertą Multimedia Polska. Na to nie ma lekarstwa.
Przejdź w stan multimedialnej ekscytacji. Wybierz telewizję i internet wraz z energią elektryczną i korzystaj z tych usług telekomunikacyjnych przez 6 miesięcy za darmo. Napięcie rośnie w pakiecie Multimedia. Uczestnik ponosi opłaty za aktywację oraz za wymagane usługi dodatkowe. Szczegóły na multimedia.pl i pod numerem 345-345-345.
Marek Torzewski nareszcie w Bydgoszczy. Już 8 listopada o godzinie 19 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy wystąpi światowej sławy tenor Marek Torzewski wraz z towarzyszącym mu zespołem i chórem w najnowszym programie Magnes Dusz. Jeśli masz ochotę usłyszeć piosenki pełne radości, miłości i życia, zobacz koncert Marka Torzewskiego. Bilety do nabycia w zakładach pracy, w biurze podróży Venturi w Galerii Osielsko, Szosa Gdańska 49, w biurze podróży urlopy.pl przy Magnuszewskiej 6 oraz na kupbilecik.pl. Informacje i rezerwacja 511 060 170. 511 060 170. Koncerty również w Toruniu i Nowrocławiu, Grudziądzu i we Włocławku.
Per musicam ad astra. Przez muzykę do gwiazd. Drugi międzynarodowy festiwal churalny imienia Mikołaja Kopernika od 10 do 14 września. Wystąpi 15 chórów z różnych stron świata. Szczegóły www.pmaa.pl. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z budżetu gminy miasta Toruń. Sponsorem festiwalu jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Tenoriada z balkonu Święcickiego. Turniej młodych śpiewaków o stypendium artystyczne senatora Andrzeja Kobiaka. Paweł Krasulak, Albert Memeti czy Łukasz Ratajczak. Zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym wyłoni publiczność. Tenoriada z balkonu Święcickiego. Już w niedzielę o 20 na Placu Wolności. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza. Radio PIK poleca.
Koncert Gordona Haskela w Bydgoszczy. Autor światowego przeboju How Wonderful You Are wystąpi 7 października w Kinoteatrze Adria. Bilety i informacje 52 321 31 70 i na klubkuźnia.pl. Zostań handlowcem pojazdów ciężarowych Scania. Autoryzowany dealer Scania we Włocławku zatrudni sprzedawcę pojazdów ciężarowych. Scania jest w naszym rejonie zdecydowanym liderem na rynku dużych pojazdów ciężarowych. Wymagana rzeczywista znajomość zagadnień motoryzacyjnych, wykształcenie średnie, preferowane maksimum 30 lat, dyspozycyjność prawo jazdy kategorii B. Zapewniamy wszechstronny rozwój zawodowy, stałą pracę i samochód służbowy. Kandydatów zapraszamy do włocławskiej siedziby mieszczącej się przy ulicy Krzywa Góra 26. Scania Serwis Włocławek. www.scania.pl.
Reklama.
Jest 16. Dwunastego września, piątek, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Wiśniewska. Wypadek we włocławskich zakładach chemicznych Anwil, jedna osoba ciężko ranna. Jak dowiedział się nasz reporter, to pracownik zewnętrznej firmy. Anwil nie udziela szczegółowych informacji, jedynie potwierdza, że do wypadku doszło, podobnie policja. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, dokąd trafił poszkodowany, informuje, że ma poważne obrażenia głowy i twarzy, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nieoficjalnie wiemy, że mężczyznę uderzył w głowę ciężki ładunek. ładunek podnoszony przez specjalistyczny dźwig. Jako premier będzie chciała udowodnić swoją autonomiczność, ale pozostanie kontynuatorką Tuska. Takiego zdania o Ewie Kopacz jest dr Mikołaj Cześnik z Instytutu Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W poniedziałek prezydent ma powierzyć Ewie Kopacz misję utworzenia nowego rządu. Jak mówi dr Cześnik, choć będziemy mieli do czynienia z zachowaniem pewnej ciągłości, to na stanowiskach ministerialnych czeka nas nowe rozdanie.
Ewa Kopacz będzie chciała wykazać, że jest jednak w jakimś tam stopniu autonomiczna i że jednak nie przejmuje tego rządu Donalda Tuska z dobrodziejstwem inwentarza w całości, że tam jednak kilku osób, domyślam się, pozbędzie się.
Ekspert nie wyklucza, że część zmian będzie motywowana bardziej powodami wewnątrzpartyjnymi czy personalnymi niż merytorycznymi. Na niekorzyść wprowadzenia gwałtownych działań przez nowy gabinet działa kalendarz polityczny. Nowy rząd będzie najprawdopodobniej sprawował swoją władzę tylko do jesieni 2015 roku. Wolontariusze do szlachetnej paczki poszukiwani. Przede wszystkim trzeba chcieć pomagać, mówi Elżbieta Filip-Fetko.
Przydaje się taka wrażliwość. Pierwsze, jeżeli wolontariusz wyrazi chęć współpracy z nami, to przechodzi tak jakby rekrutacyjną rozmowę. Później taki wolontariusz musi przejść szkolenie, czyli żeby wiedział, co robić w szlachetnej paczce.
Zadaniem wolontariuszy będzie m.in. diagnozowanie potrzeb rodzin.
Są to dwa wywiady w rodzinach, gdzie określamy sytuację rodziny, gdzie określamy, co rodzinie jest potrzebne, czy w ogóle rodzina tak jakby spełnia kryteria przynależności do szlachetnej paczki. I później wszystkie te dane, które on uzyska, wprowadza do systemu. I w momencie, gdy dana rodzina znajdzie się w systemie, otwierana jest baza rodzin.
Rekrutacja zakończy się 20 października. W tym roku potrzebnych jest ponad 10 tysięcy wolontariuszy. Paczki mają trafić aż do 17 tysięcy potrzebujących rodzin. To nie żart. Skorpion na osiedlu w Poznaniu. Zauważył go jeden z mieszkańców, zadzwonił pod numer alarmowy, a strażnicy złapali go do słoika i zawieźli do zoo. Coraz więcej mamy telefonów w sprawie porzuconych lub zagubionych zwierząt, mówi rzecznik Poznańskiej Straży Miejskiej Przemysław Piwecki.
Problem zaczyna narastać, czyli moda na zwierzęta egzotyczne, a gamma brodata, czy duże pająki, węże, bardzo często dzisiaj skorpion, niedawno był jakiś krokodyl w rzece.
Na szczęście samochody Straży Miejskiej są wyposażone w sprzęt potrzebny do tego typu interwencji. To m.in. siatki i podbieraki. Na kolejne wiadomości zapraszam o 17. Słonecznie, pogodnie, bez deszczu, same powody do zadowolenia. 24 stopnie pokazują termometry w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku, 23 w Grudziądzu. Ciśnienie w górę wynosi 1008 hektopaskali.
Reklama. Może w szkole orłem nie byłem, ale za to teraz wiem, jak ważna jest ochrona siedlisk gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Jest ich coraz mniej, szczególnie ptaków, które odbywają przecież dalekie wędrówki. Odwiedźcie stronę www.naszanatura2000.pl i zobaczcie, jak to wygląda w województwie kujawsko-pomorskim. Ja już zostałem orłem Natury 2000. Przyłącz się do nas. Maciej Orłoś. Tymczasem ja lecę.
Kampania promocyjna i informacyjna Człowiek, środowisko, integracja dotycząca obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to program skierowany do dzieci i młodzieży z tego regionu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna architektura, przestrzeń i komfort w rozsądnej cenie. Tak budujemy. Dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Na wiele lat. Na zawsze. Perfekt Dom. Sprawdź na www.perfekt-brodnica.pl.
Starosta powiatu golubsko-dobrzyńskiego zaprasza 13 września na Zamek i Rynek Golubski na obchody 15-lecia powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W programie Jarmark Różności, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, loty balonem, helikopterem, zlot harcerski oraz koncerty znanych zespołów rockowych. Gwiazda wieczoru, zespół Perfekt.
Z
Zdobądź nowe kwalifikacje. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy zaprasza na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik informatyk. Wybierz jedną z trzech kwalifikacji: E12, E13 lub E14 w ramach realizowanego projektu Info Umiejętności. Klucz do zatrudnienia. Zajęcia będą realizowane w systemie zaocznym od września bieżącego roku do czerwca 2015 w Bydgoszczy, Strzelnie i Brodnicy. Informacje i zapisy na stronie www.twp.edu.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przedszkolu chciałem być kowbojem. W podstawówce policjantem. W liceum muzykiem. A dziś? Dziś chcę być inżynierem. Dlatego wybrałem studia inżynierskie w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Geodezja i kartografia, budownictwo, informatyka.
Zapisz się i zyskaj nawet 1410 zł.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz, Toruńska 55, 57. www.kpsw.edu.pl.
Reklama. Polskie Radio
PIK. Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części Kultura i ta z górnej półki. Najpierw Toffee Fest, następnie mówić będziemy o festiwalu Muzyka Antiqua Europa Orientalis. Zaprosimy także na Tenoriadę. No i nasz program zakończymy kolejnym odcinkiem parków krajobrazowych. W tym tygodniu Krajeński Park Krajobrazowy. Skandynawskie kryminały przebojem podbijają rynek literacki na świecie. Nie inaczej jest z ich ekranizacjami. Mroczne i surowe kino ze Szwecji, Danii czy Norwegii zobaczymy w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Toffee Fest w Toruniu. To pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej edycji imprezy, która startuje 18 października. Sztandarowe pasmo festiwalu, zjawiska, zadowoli miłośników nie tylko trylogii Millennium Stiega Larssona. Zapewnia Kawka Jaworska, dyrektor Toffee Fest, z którą rozmawiała Iwona Musztowska-Rzeszotek.
W ubiegłym roku, myślę, wszystkich miłośników festiwalu Toffee Fest i dobrego kina zaskoczyliście decyzją o tym, że takim bohaterem sztandarowym festiwalu był Bruce Lee, tym razem Lisbeth Salander. Co wspólnego może mieć z kinem offowym, z kinem ambitnym? No, wiadomo, że jest niepokorna, to także hasło, które promujecie na festiwalu.
To jest pasmo, którego celem od samego początku jest przełamywanie pewnych barier w pojmowaniu kinematografii. Pokazywanie trochę na przekór postaci, które w pewien dość ważny sposób odcisnęły swoje piętno w historii kina, ale też stawianie na te zjawiska, o których albo nie wiemy, albo są niedoceniane.
Czyli w tym roku stawiacie na kulturę skandynawską, a Lisbeth Salander jest taką sztandarową postacią i przedstawicielką nowego kryminału.
Na nurt, który nosi nazwę Nordic Noir, którego nazwę stworzył wybitny publicysta brytyjski Barry Forshaw. I jest to nurt, który się ciągle tworzy na naszych oczach. Jeżeli chodzi o literaturę, on już istnieje bardzo długo. Jest doskonale znany wśród fanów kryminałów nordyckich. Natomiast cały boom, ten na skalę światową, powstał po publikacji trylogii Millennium Stiega Larssona.
To jest ta literatura, która bardzo często i która coraz częściej trafia na duże ekrany, a także małe ekrany. Ale co ciekawe, sięgają po nią nie tylko szwedzcy twórcy, ale także Hollywood, amerykańskie kino, także po tę literaturę sięga.
Cały ten boom obejmuje całą Skandynawię, czyli Norwegię, Szwecję, Danię, stamtąd pochodzą i wybitni pisarze jak Henning Mankell, Jon Esbo, Liza Marklund, jak i wspaniałe filmy, które będziemy pokazywali na festiwalu. Chociażby Insomnia, na podstawie której później został zrobiony film z Alem Pacino. Czyli tutaj już przechodzimy bardzo gładko do Hollywood, tak? Twarzą tegorocznej identyfikacji jest Lisbeth Salander, główna bohaterka ekranizacji, szwedzkiej ekranizacji, trylogii Millennium. Jest swego rodzaju symbolem całej opowieści o głównej bohaterce tych książek, właśnie Lisbeth Salander, którą stworzył w sposób nieprawdopodobny w świecie literackim właśnie Stieg Larsson, a która doczekała się tak naprawdę dwóch ekranizacji. Pierwsza to była ekranizacja szwedzka. No i doczekał się remake'u hollywoodzkiego. Za film wziął się David Fincher.
Czyli nie da się ukryć, wszyscy miłośnicy mrocznego, ponurego, surowego klimatu literackiego z satysfakcją wybiorą się, myślę, na festiwal Toffee Fest. Fest i jakie filmy zobaczą?
Pokażemy wspomnianą przeze mnie Insomię, pokażemy wspaniały film Nordwest, to będzie premiera polska. Zobaczymy najnowszy film Molanda, twórcy takich filmów jak chociażby Aberdeen, z wspaniałą rolą aktorki, która wówczas była nieznana, a dziś wszyscy ją znają z Gry o Tron. Pokażemy oczywiście, no bo nie możemy nie pokazać filmów z Millennium, też wersji szwedzkiej.
Festiwal Toffee Fest w Toruniu od 18 października, kiedy poznamy więcej szczegółów?
Więcej szczegółów będziemy poznawać z dnia na dzień.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Rekwiem Romana Maciejewskiego zainauguruje dziś w Filharmonii Pomorskiej 52. Bydgoski Festiwal Muzyczny. Koncert dedykowany jest ofiarom wszystkich wojen i ta myśl towarzyszyła również kompozytorowi przy powstawaniu dzieła. Utwór wielokrotnie już prowadził maestro Tadeusz Wojciechowski, szef bydgoskich filharmoników.
Dyrektor Tadeusz Wojciechowski, rozpoczynamy 52. już Bydgoski Festiwal Muzyczny utworem Romana Maciejewskiego, Missa pro defunctis, czyli Rekwiem. Proszę powiedzieć, cóż to za dzieło?
Dzieło jest wyjątkowe. Trochę w tym utworze jest pewna różnorodność stylistyczna, ale jednak myśl przewodnia jest w całości słyszalna i wyczuwalna. Jest to utwór niezwykle przejmujący, jest to utwór bardzo rozbudowany i dlatego też ja pozwoliłem sobie na dokonanie pewnych korekt, pewnych skrótów, tak abyśmy mogli w skupieniu przez półtorej godziny wysłuchać tego utworu. Utwór jest wybitnie piękny, ale i wybitnie trudny dla wszystkich. Utwór wymaga naprawdę niezwykłego profesjonalizmu i wielu godzin przygotowania. Bardzo cieszę się, że mamy solistów naszych polskich, chyba najlepszych do tego utworu. Jest Iwona Hossa, która ze mną już to wykonywała wcześniej.
Dzieło, które powstawało przez bodaj 15 lat. W związku z tym trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, żeby jakiś utwór powstawał tyle czasu. I pamiętajmy, albo właściwie może dowiedzmy się o tym, że powstawało w czasach, kiedy w Polsce i w Europie królowała awangarda, czyli zupełnie inny język muzyczny, a właściwie Maciejewski komponował je w taki sposób, że równie dobrze mogłoby być skomponowane dzisiaj czy w zeszłym roku. Jest tak samo aktualne, nie zestarzało się ani o odrobinę. Przez to, że komponowane przez tak długi okres czasu, bardzo różnorodne. Dedykacja też ofiarom wojny. Nie jest to dzieło smutne, o może tak powiem. Refleksyjne, można tam dużo odnaleźć, no są wspaniałe lamentacje, piękne, które faktycznie przenoszą nas w zupełnie inną estetykę dźwiękową. Są echa wojny, są elementy naprawdę radosne. Tych środków kompozytorskich zostało użyte naprawdę ogrom, pełna paleta. Oczywiście no, można się doszukiwać inspiracji różnymi kompozytorami, może od Verdiego, Szymanowskiego, Malera, różnych innych. Ja bym znowu zostawiła tę inspirację, każdy się czymś inspiruje, natomiast dzieło jest naprawdę monumentalne.
Jest Anna Lubańska, która śpiewa to po raz pierwszy bardzo pięknie.
Bardzo się cieszę, że wreszcie jest mi dane i mam tą ogromną przyjemność zaśpiewać to dzieło i żałuję, że tak późno, ale cieszę się, że mam je już w tej chwili w repertuarze. Bo dzieło jest naprawdę wyjątkowe, wybitne i bardzo piękne. Jest dla mnie po prostu muzyka tak emocjonalna i tak bardzo inspirująca do przeżyć takich, nie wiem, przenoszenia się metafizycznie w jakieś różne rejony. Także dlatego też zgadzam się, że nie jest to utwór smutny.
Jest pan Ryszard Minkiewicz i Piotr Nowacki i cieszę się bardzo, że mamy znakomity chór Filharmonii Narodowej prowadzony od lat przez profesora Henryka Wojnarowskiego, no i oczywiście nasza wspaniała orkiestra Filharmonii Pomorskiej. Jak powiedziałem, mam swoje opracowanie, swoją wersję, która moim zdaniem sprawdza się i jest oczywiście o wiele bardziej kompaktowa niż wersja 2,5-godzinna, a sądzę, że najważniejsze elementy tego dzieła, w którym zawarta jest ta głęboka ekspresja, są i nie zostały pominięte, tak aby publiczność mogła to w sposób przejmujący właściwie przeżyć.
Powiedział maestro Tadeusz Wojciechowski, półtorej godziny bez przerwy dzisiaj. Podczas tegorocznej edycji festiwalu usłyszymy dawną muzykę ormiańską, grecką, gruzińską, hebrajską, portugalską i polską, a także dzieła wielkich mistrzów XIX i XX wieku. A naszym gościem dzisiaj jest dyrektor Maciej Puta, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Witam cię.
Dzień dobry.
No i przyniosłeś dzisiaj bardzo wiele zaproszeń.
Dla wszystkich słuchaczy, bo tyle pomieści nasza sala koncertowa, a właściwie Plac Wolności w Bydgoszczy.
Jak już powiedziałeś mi poza anteną, to już rok, tak?
Tak, to już rok mija, właściwie minął 4 września, od kiedy na balkonie nazywanym umownie balkonem Józefa Święcickiego odbywają się koncerty balkonowe.
No i te koncerty balkonowe cieszą się coraz większym powodzeniem. Mam nadzieję tylko, że pogoda nie popsuje szyków, ale chyba zapowiadana jest dobra pogoda na najbliższą niedzielę.
Tak, sprawdzałem. Nie powinno padać, a temperatura powinna sięgnąć 20 kresek.
Ale nie o tej porze chyba.
Nawet o godzinie 20. To taka zbieżność. Godzina 20, 20 stopni na termometrze. Mam nadzieję, że prognozy te się sprawdzą i że publiczność dopisze, słuchając występu trzech młodych tenorów.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że co najmniej 36,6 stopni u każdego z nich, bo każdy z nich będzie walczył o stypendium.
Oj, będzie to krwawa, myślę, walka. No nie. Ale walka na głosy. Walka na głosy. Albert Memeti, student Wydziału Wokalno-Aktorskiego Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Paweł Krasulak, już absolwent tejże uczelni. I Łukasz Ratajczak.
Wszyscy są tak przystojni jak na tym plakacie?
Tak, tak, oczywiście. Łukasz Ratajczak, tutaj nazwisko melomanom może coś mówić, tak?
Jest i to, jest to zbieżność
jest nazwisk. Jest to zbieżność nazwisk, jest to syn Małgorzaty i Janusza Ratajczaków, czyli solistów między innymi naszej bydgoskiej Opery Nowa, a jest on, będzie studentem pierwszego roku drugiego stopnia studiów.
Ale zakręciłeś.
Na Wydziału Wokalnych
No i co ci młodzi, waleczni tenorzy będą pokazywać?
No, każdy z nich pokaże to, co śpiewać potrafi najlepiej. Oczywiście nie zabraknie arii z oper, ale również pieśni neapolitańskich. To, co publiczność w taki, no jeszcze letni wieczór lubi słuchać najbardziej.
I publiczność podczas tego wieczoru będzie mogła SMS-ować, tak?
Tak, mamy taką zasadę, wprowadziliśmy, że będziemy głosować na jednego z wybranego tenora, który naszym zdaniem powinien otrzymać to stypendium fundowane przez senatora Andrzeja Kobiaka, 3000 zł, do kieszeni którego z tenorów trafi, no to o tym się przekonamy pewnie około godziny 21 w najbliższą niedzielę. Zachęcam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia PIK do przybycia w niedzielę, najbliższą, o godzinie 20 na Plac Wolności pod balkon Święcickiego, gdzie trzech młodych tenorów będzie walczyć na głosy.
Jeżeli są przystojni, do tego jeszcze całkiem nieźle śpiewają i będą walczyć na głosy, to myślę, że pojawimy się również na Placu Wolności w niedzielę po godzinie 20. Maciej Płuto, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, zapraszam.
Dyrektor Tadeusz Wojciechowski. Rozpoczynamy 52. już Bydgoski Festiwal Muzyczny utworem Romana Maciejewskiego, Missa pro defunctis, czyli Requiem.
Proszę. To o godzinie 19 w Filharmonii Pomorskiej.
Nasze Kujawsko-Pomorskie. Poznaj, odwiedź. Parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, skanseny, zabytki, infrastruktura turystyczna, czyli wszystko to, co warto zobaczyć w naszym regionie. Perły i perełki turystyczne Kujawsko-Pomorskiego. Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Niesamowitą atrakcją Krajeńskiego Parku Krajobrazowego są doły potorfowe i równoległy pas wyrobisk na bagiennym terenie, czyli zespół przyrodniczo-krajobrazowy Torfowisko Messy.
Mirosław Łebek, kierownik zespołu do spraw ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. W Krajeńskim Parku Krajobrazowym swoją atrakcyjnością i wyjątkowością imponuje Torfowisko Messy o powierzchni ponad 600 hektarów. Jest to fragment cennego torfowiska oraz unikalnego boru bagiennego. Istotnym i wyjątkowym elementem tego krajobrazu jest rzeka Orla, którą po obu stronach otaczają łąki. Do wspomnianego cieku niejednokrotnie właśnie przylegają okazałe dęby oraz buki.
Obecność drzewostanów powoduje ograniczenie odpływu wód opadowych. Pokrywa leśna ogranicza również przemieszczanie się mas powietrza, a co za tym idzie zawartej w nim wody, w związku z czym wilgotność powietrza w głębi lasu jest znacznie wyższa.
Jeżeli chodzi o rośliny chronione, to warto tutaj wspomnieć o rosiczce okrągłolistnej, wełniance pochwowatej, widłaku spłaszczonym. No ale takim cennym i chronionym gatunkiem, tym razem fauny, jest również żmija zygzakowata z charakterystyczną wstęgą kainową. Torfowisko Messy to zespół przyrodniczo-krajobrazowy. No i myślę, że teraz jest on objęty pewną ochroną. zmianą, chociaż kiedyś te doły potorfowe oraz równoległy układ pasowy wyrobisk świadczy, że w latach 30. XX wieku po prostu wydobywano tutaj torf. Ale myślę, no, że teraz nam po prostu już to nie grozi.
Damian Gołąb, starszy strażnik Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Pierwsze skojarzenie, torfowisko kojarzy się z podmokłym terenem. Na pewno z różnymi gatunkami roślin, które tam występują i przeważnie są chronione. Z takich bardziej znanych, chronionych gatunków warto wspomnieć rosiczkę okrągłolistną, modrzewnicę zwyczajną, wełniankę pochwodatą, jak i widłaka oraz bagno zwyczajne. Torfowisko pełni niezwykle ważną funkcję, ponieważ znajdują się w nim pokłady torfu, które neutralizują zanieczyszczenie środowiska.
Warto wspomnieć także o kolejnym z rezerwatów. Dęby Krajeńskie czekają na spotkanie z państwem.
Rezerwat leśny to jest Dęby Krajeńskie, utworzony w 2000 roku, który znajduje się w pobliżu granic trzech województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Powierzchnia wynosi 45 tysięcy hektarów o charakterystycznym typie siedliskowym. Celem ochrony jest tutaj las grądowy z drzewostanem dębowo-bukowym. Na szczególną uwagę zasługują liczne występujące rośliny, takie jak lidia złotogłów, przylaszka pospolita, kokoryczka okółkowa czy marzanna wona.
Torfowisko Mesy i Dęby Krajeńskie to inspirujące miejsca na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
Audycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
A w kolejnym tygodniu, już mogę Państwu zdradzić, Brodnicki Park Krajobrazowy też będzie się działo. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 60 jeszcze czekają na Państwa zaproszenia na galę Grand Prix'a, międzynarodowy konkurs artystycznych form radiowych. Najlepsi z najlepszych twórców właśnie takich dzieł, bo to nie tylko reportaże, ale również i słuchowiska i no, bliżej nieokreślone dzieła artystyczne. Formy radiowe, ale także koncert grupy Klezmafor. Grupy, która za moment już się zaprezentuje też na naszej antenie. Tak więc mamy dla Państwa zaproszenia 52 3 4 5 50 90 i 60. Telefon do nas. Teraz fragment grupy Klezmafor, która uświetni galę Grand Prix'a. Przypominam, 18 września, godzina 18, Opera Nowa. 18, 18, no i taka między innymi muzyka będzie.